Święty depozyt wiary zawarty w świętej tradycji, Piśmie Świętym, został powierzony przez apostołów całemu Kościołowi. Na nim opierają się cały lud święty, zjednoczony wokół swoich pasterzy, który trwa nieustannie w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba, modlitwie, tak iż w trzymaniu się przekazanej wiary, w jej praktykowaniu i wyznawaniu pojawia się szczególna jednomyślność przełożonych i wiernych. I stąd dziś myślimy i chcemy podjąć temat dotyczący urzędu nauczycielskiego Kościoła. Ogólna, zasadnicza też definicja, bo chcemy się odnieść do Kościoła, do tej wspólnoty, którą tworzymy przez sakrament Chrztu Świętego. Ta ogólna definicja Kościoła mówi, że Kościół jest to wspólnota ludzi wierzących. Tak patrzymy na siebie, tak też przeżywamy nasze powołanie. I na przestrzeni wieków Kościół się jednak jawi nie tylko jako duch, ale też jako instytucja. Jest to zjawisko zupełnie normalne. Już za czasów Jezusa Chrystusa wspólnota 12 jakby się zinstytucjonalizowała. Ograniczona liczba apostołów, podział obowiązków w pierwotnym Kościele i oficjalne przekazanie władzy Piotrowi przez Jezusa. Zwróćmy uwagę, że Kościół jako wspólnota nie mógłby normalnie funkcjonować, gdyby właśnie nie było tej instytucji, która dba o porządek we wspólnocie, o jednomyślność. W każdej, nawet najmniejszej społeczności musi być ktoś, kto przewodzi. Tak jest nie tylko we wszystkich, powiemy, i zakładach pracy, stowarzyszeniach, ale tak też jest w Kościele. Tu dostrzegamy Kościół widzialny i niewidzialny. Ten związek, wspólnota drogi, prawdy, życia i sakrament uobecniający Chrystusa. Sobór Watykański II podkreśla, że społeczny organizm Kościoła służy ożywiającemu go duchowi Chrystusa ku wzrastaniu ciała. Najważniejszymi przedstawicielami instytucji Kościoła są ci, którzy sprawują w nim urząd i rozporządzają autorytetem. Dziś wiele mówi się o kryzysie autorytetu. Przejawia się, powiemy, wszędzie ten kryzys. W rodzinie, często mówimy, że nawet rodzice nie są autorytetem, w szkole. Pytanie też o stosunek uczniów do nauczycieli. Nieraz właśnie brak szacunku, chociażby jakiejś tam podstawowej grzeczności w zakładach pracy, w państwie. Ponieważ Kościół to wspólnota ludzi, tych samych, którzy są, powiemy, i w szkołach, i w rodzinie, w pracy, więc może być tak, że myślimy nieraz i o kryzysie takiego autorytetu w Kościele, ale tak więc powszechnie podnoszone zarzuty wobec autorytetu jako nośnika tradycji, czynnika władzy, kierowane są również przeciwko Kościołowi. Krytykuje się wszystkich, i rodziców, i nauczycieli, i w pewnej mierze powiemy, że jest to normalne, ale praktyka jest taka, że prawda krytyki się nie boi. Zwróćmy uwagę, że nasza krytyka jest często może i niekonstruktywna. To znaczy krytykujemy coś, odrzucamy, ale nie dajemy nic w zamian. Krytyka ma sens, jeżeli jest twórcza, jeżeli wyzwala w nas inicjatywę, jeżeli proponujemy zastąpienie czegoś złego czymś dobrym. Kościół również krytyki się nie boi. Kościół to wspólnota ludzi, czyli nas. Powiemy, nikt nie jest doskonały, więc zawsze będzie coś, co można poddać krytyce, jakiejś zmianie. Jednak nie zapominajmy, że krytykując na przykład Kościół, krytykujemy samych siebie, bo przecież Kościół to my, to wspólnota, jak podkreśliliśmy sobie, ludzi wierzących, których łączy jedna wiara. I biorąc to pod uwagę, o czym mówimy, o co odnosi się do Kościoła, odnosi się do naszej wspólnoty, chcemy sobie też odpowiedzieć, czy Kościół może się mylić i co rozumieć pod pojęciem nieomylności, znaczy nieomylności Kościoła. Niewątpliwie istnieje we wspólnocie Kościoła podział na tak zwany Kościół słuchający i Kościół nauczający. W ramach tego ostatniego istnieje Urząd Nauczycielski Kościoła. Termin Urząd Nauczycielski stanowi dzisiaj zwięzłą formułę na określenie autorytetu biskupów, czyli kolegium biskupów, papieża, do autentycznego przedkładania i wyjaśniania nauki Kościoła. Kościelna autodefinicja tego autorytetu otrzymała swój punkt szczytowy w określeniu papieskiego prymatu. Na temat nieomylnego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła biskupów mówi też konstytucja dogmatyczna o Kościele, że są oni autentycznymi, to znaczy wyposażonymi w chrystusowy autorytet, nauczycielami. Sprawowanie nieomylności papieskiej związane jest ze ściśle określonymi warunkami, które muszą zaistnieć równocześnie, a mianowicie papież powinien, sprawując swój najwyższy autorytet, wypowiedzieć się jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wierzących w Chrystusa. Powinien wypowiadać się na tematy wiary i obyczajów. Powinien swe rozstrzygnięcie na ten temat przedłożyć wszystkim wierzącym w sposób zobowiązujący ostatecznym aktem. Taka sama nieomylność, jak papieżowi, przysługuje pod wcześniej wymienionymi warunkami kolegium biskupów. Kiedy biskupi rozprzestrzenieni po świecie, ale z zachowaniem więzów, łączności między sobą i następcą Piotra, nauczając autentycznie o prawdach wiary, obyczajach, jak mówiliśmy, jednomyślnie przyjmują jakieś zdanie. Czyli to, jak powiedzieliśmy, zdanie autentycznego wyjaśniania Słowa Bożego, spisanego bądź przekazanego w tradycji, ono zostało powierzone samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autentycznie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, biskupem Rzymu. Urząd nauczycielski, jak czytamy w katechizmie, nie jest ponad Słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając jedynie tego, co zostało przekazane. Z nakazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego pobożnie słucha on Słowa Bożego, święcie strzeże i wiernie wykłada. I wszystko, co z tego jednego depozytu wiary czerpie, podaje do wierzenia jako objawione przez Boga. Pamiętając o słowach Chrystusa skierowanych do apostołów, kto was słucha, mnie słucha. To za świętym Łukaszem, rozdział 10, werset 16. Wierni z uległością przyjmują nauczanie i wskazania, które są im przekazywane w różnych formach przez ich pasterzy. Tu magisterium jest sprawowane nie tylko w różnych formach, ale też na różnych stopniach intensywności, które mogą osiągnąć nawet wolność. Dlatego nie wszystkie wypowiedzi magisterium tłumaczą i przedstawiają obiektywnie objawienie również intensywnie i mając tę samą wagę teologiczną. Tu to, co chcemy podkreślić, zgodnie z szeroko stosowanym sposobem mówienia, taka kwalifikacja wynika z zasadniczego rozróżniania między właśnie magisterium nadzwyczajnym lub uroczystym i magisterium zwyczajnym lub nieuroczystym. W zakresie kategorii magisterium nadzwyczajnego wchodzą wypowiedzi papieża lub soboru, gdy zamierzają definiować jakąś prawdę, w którą należy wierzyć lub którą należy odrzucić, bo mogą być to słowa i definicje za lub przeciw. Trzeba tutaj właśnie rozróżnić między magisterium zwyczajnym i powszechnym, a magisterium zwyczajnym niepowszechnym. Magisterium zwyczajne i powszechne, mianowicie magisterium kolegium kościołów, rozproszonych w świecie i będących w jedności z papieżem, którzy cieszą się nieomylnością, kiedy istnieje zbieżność dotycząca sentencji, która musi być uznana za definitywną. Natomiast konieczna jest zróżnicowana ocena, kiedy takiej zbieżności nie ma. Następnie mówi się o magisterium zwyczajnym, niepowszechnym, odnośnie różnych form nie definiujących magisterium papieskiego, z których najbardziej znane są chociażby encykliki. Tak. Istnieje również magisterium zwyczajne pojedynczego biskupa w jego diecezji, lokalnych synodów biskupów i zdaniem niektórych konferencji episkopatów. To ta rzeczywistość, która dla nas jest ważna, którą chcemy tutaj się posiłkować i nią też się dzielić. Przez urząd więc, jak powiedzieliśmy sobie, nauczycielski Kościoła rozumie się misję nauczania, której ciężar z ustanowienia Chrystusa został w sposób właściwy powierzonym kolegium biskupów lub poszczególnym biskupom zjednoczonym z papieżem w komunii hierarchicznej. W Nowym Testamencie, w późniejszej tradycji o nauczaniu pasterzy, teologów, nauczycieli oraz w ich wzajemnych relacjach mówi się w sposób analogiczny, to znaczy w oparciu równocześnie o podobieństwa, różnice. Tutaj zachodzi też ciągłość tej nauki, tradycji i tego wszystkiego, co stanowi też dogmat wiary, depozyt wiary, który został pozostawiony Kościołowi. Urząd Nauczycielski Kościoła w pełni angażuje władzę otrzymaną od Chrystusa, gdy definiuje dogmaty, to znaczy, gdy w formie zobowiązującej lud chrześcijański do nieodwalnego przylgnięcia przez wiarę przedkłada prawdy zawarte w objawieniu Bożym lub kiedy proponuje w sposób definitywny prawdy mające z nim konieczny związek. Między naszym życiem duchowym i dogmatami istnieje organiczna więź. Dogmaty są światłem na drodze naszej wiary. Oświecają ją i nadają jej pewność. I na odwrót, jeśli nasze życie jest prawe, to nasz rozum, nasze serce nie jest otwarte na przyjęcie światła dogmatów wiary. Wzajemne związki i spójność dogmatów można odnaleźć w całości objawienia tajemnicy Chrystusa. Trzeba bowiem pamiętać, że różnorodność ich związków z podstawami wiary chrześcijańskiej wyznacza porządek, czyli hierarchię prawd nauki katolickiej. I wszyscy wierni uczestniczą w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej. Otrzymali oni namaszczenie Ducha Świętego, który ich poucza, który prowadzi do całej prawdy. I ogół wierzących nie może zbłądzić w wierze i tę swoją szczególną właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich, ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów. Czyli widzimy, od nauczania poprzez nasze życie to pewna ciągłość, jedność i sens tego, o czym mówimy. Dzięki temu zmysłowi wiary, który jest pobudzany, podtrzymywany przez Ducha Prawdy, lud Boży pod przewodnictwem Świętego Urzędu Nauczycielskiego niezachwianie trwa przy wierze oraz podanej świętym, wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób pełniejszy stosuje ją w życiu. To tyle, jeżeli chodzi o taki dość nasze pochylenie się nad kolejnymi konkretnymi paragrafami Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dziś interpretacja depozytu wiary na Urząd Nauczycielski Kościoła. Bardzo dziękuję.